przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kolejny odcinek programu GPS, Globalny Punkt Spojrzenia w Radio Lublin w przedświątecznej atmosferze Wielkiego Czwartku. Bardzo Państwu dziękuję za dołączenie dzisiaj na żywo w Radio Lublin. Dziękuję także tym wszystkim, którzy dołączą i odsłuchają podcastu na platformie Spotify. Drodzy Państwo, dzisiaj świąteczna atmosfera i też w jakiś sposób świąteczny, powiedziałbym religijny program, biorąc pod uwagę to, że dzisiejszy GPS koncentruje się na obszarze Moskwy, Wszechrusi, no generalnie na temacie prawosławia, prawa i geopolityki. Mam taką intencję, by dzisiaj przyjrzeć się, smutne to trochę, ideowym źródłom rosyjskiej agresji. Drodzy Państwo, dzisiaj wyjdziemy troszeczkę od kwestii natury ogólnej. Popatrzymy na historię, ale przede wszystkim skoncentrujemy się na współczesności, wyjaśniając Państwu źródła tejże agresywnej polityki. No, specyficzny sojusz ołtarza stronem, który widzimy dziś w Federacji Rosyjskiej, ale Władimir Putin. Oczywiście sam nie jestem w stanie tego programu zrealizować. Po pierwsze podziękowania i ukłony dla Krzysztofa Mysiaka za niezawodną pomoc. No i po drugie, przede wszystkim bohaterowie dzisiejszego naszego programu. Pan profesor Walenty Baluk, Instytut Bezpieczeństwa, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego z Instytutu Nauk Politycznych i Administracji UMCS. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Mamy także na pokładzie prawnika, osobę, która zagląda bardzo często, przygląda się, analizuje cały obszar poradziecki, bada Rosję wzdłuż i wszerz. Pan doktor Michał Patryk Sadłowski, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam państwa.
Drodzy państwo, patrzymy na dzisiejszą Rosję. Te relacje Federacji Rosyjskiej z tak zwaną bliską zagranicą, kategoria ruskiego miru, to na pewno są słowa, które gdzieś są państwu znane. Czym jest owa ruskość? Czym ma być ów mir? W toku dzisiejszego programu postaramy się temu przyjrzeć, wyciągnąć także wnioski. Drodzy Państwo, pierwszy odcinek, chciałbym, byśmy porozmawiali troszeczkę o, nie tyle o Rosji, a o najpierw o geografii prawosławia, pewnej specyfice tej religii, biorąc pod uwagę to, że dziś tak blisko Cyryl znajduje się Władimira Putina i vice versa. A zatem z pewnością Państwo słyszeliście o różnych przełomowych wydarzeniach, chociażby rok 2019 i wydanie przez patriarchę Bartłomieja, patriarchę Konstantynopola, tak zwanego ekumenicznego patriarchę, dokumentu tak zwanego Tomosu, pieczołowicie przygotowanego przez osobę piszącą ikony na pergaminie, który to dokument zmienia bardzo dużo w kontekście oddziaływania prawosławia na Ukrainę, na Ukraińców, ale po kolei, gdybyśmy chcieli nie tyle patrzeć na genezę prawosławia, ale na jej geografię i strukturę przestrzenną, to zakładam, że mówimy też o elementach natury prawnej. No, prawo kanoniczne, ale też to wszystko przeradza się i kształtuje politykę. Panie profesorze, geografia prawosławia, to nie mówię tego przypadkowo, ponieważ kategoria geografii sugeruje nam jakieś przestrzenie, jakieś strefy. Na razie bez ewaluacji postaramy się teraz przybliżyć Państwu pewne fakty, a później będziemy wprowadzali pewne niuanse. Geografia prawosławia, czy religia, jaką jest prawosławie, kładzie nacisk na przestrzeń, na geografię?
Panie redaktorze, oczywiście temat jest trudny, wielowątkowy i w ramach tego programu chyba nie damy rady odpowiedzieć na wszystkie pana pytania, na wszystkie wątpliwości, ale właśnie i trzeba też, przynajmniej z mojej perspektywy, nie jestem teologiem, nie jestem znawcą prawa kanonicznego, jestem zwykłym politologiem. A zatem właśnie jako zwykły politolog spróbuję właśnie odpowiedzieć tutaj na szereg postawionych przez pana redaktora pytań. Otóż trzeba właśnie zwrócić uwagę, zresztą święty Jan Paweł II mówił właśnie o jednym kościele, o dwóch płucach tego kościoła, a zatem właśnie ten kościół soborowy, powszechny, trzeba zwrócić uwagę, że kościół prawosławny, jego pełna nazwa brzmi prawosławny, katolicki i apostolski kościół, a zatem katolicki oznacza soborowy, czyli jeden kościół, a zatem to oczywiście z perspektywy czasu, w kontekście historycznym nastąpił ten podział na kościół zachodni, rzymski i kościół właśnie bizantyjski. Wiąże się to między innymi właśnie stąd, że cesarstwo zostało podzielone właśnie na dwie części, zachodnie i wschodnie. A zatem jeżeli mówimy o tym kościele i o tej formule zarządzania, pozwolę sobie na użycie takiego określenia kościołem, to oczywiście znana jest zasada prymatu, że właśnie pentarchia, czyli pięć patriarchatów miało właśnie równy status i biskup Rzymu był właśnie pierwszym wśród równych.
Jednym z nich, tak?
Dokładnie. Dopiero później pojawiła się właśnie też zasada uzupełniająca, czyli właśnie tym drugim biskupem w tej hierarchii był biskup, kiedy doszło do podziału cesarstwa na dwie części, był właśnie patriarcha Konstantynopola. I kiedy doszło do ostatecznego rozdźwięku pomiędzy kościołem zachodnim a wschodnim, no to wtedy właśnie możemy mówić o tym ostatecznym podziale, który czasami jest określany mianem Wielkiej Schizmy, tak? 1054 roku. A zatem właśnie do tego momentu, oczywiście również i w V wieku, czy w IX wieku mieliśmy również tarcia pomiędzy kościołem wschodu a zachodu. Natomiast od tej daty, czyli właśnie 1054 roku, możemy właśnie mówić o tym, no miejmy nadzieję, z punktu widzenia chrześcijan, że to nie będzie ostateczny podział na kościół wschodu i zachodu, że ta idea może nie instytucjonalnego zjednoczenia kościołów, ale właśnie ta współpraca tego soborowego kościoła jednak będzie miała miejsce. I tutaj, jeżeli właśnie już wolno nam wkroczyć na grunt wielkiej polityki, to
tak,
trzeba
ja się
byłoby...
bardzo cieszę, tylko wejdę w słowo, ponieważ no, tutaj pan profesor wyraźnie zaznacza, że gdzieś w tle podziału i wielkiej schizmy była polityka. Więc nie
oczywiście
jest przypadkiem, drodzy Państwo, że my dzisiaj się spotykamy w gronie politologów, internacjologów i prawników, ponieważ no, polityka była tą siłą, która no, rozporóżniła wschód i zachód w 1053-4 roku, tak zwana wielka schizma, no, trwająca w zasadzie do dzisiaj. Czy można powiedzieć, że prawosławie, katolicyzm to jest stosunek wrogości?
Panie redaktorze, oczywiście bym nie był właśnie taki kategoryczny. Oczywiście mamy przykłady wrogości pomiędzy kościołem wschodu a zachodu i cały czas będę akcentował, że gdzieś tam chrześcijanie, w tym chrześcijanie kościoła zachodniego, czyli katolickiego, ale także właśnie tego wschodniego, prawosławnego, dążą do tego zjednoczenia. Jeszcze raz pragnę podkreślić, niekoniecznie instytucjonalnego, ale właśnie tego duchowego, do tej właśnie komunii. I tutaj oczywiście w grę wchodzi polityka, która nie pozwala osiągnąć właśnie ten właśnie stan współpracy komunii Kościoła Wschodu i Zachodu. I tutaj, jeżeli mówimy o tej polityce to i geopolityce, kiedy pojawia się na scenie państwo moskiewskie, które właśnie dąży do zjednoczenia, czyli podbicia wszystkich ziem ruskich, czyli ziemi nowogrodzkiej, Pskowu, Tweru i tak dalej, i tak dalej. Później oczywiście dąży do wchłonięcia Kijowa, a zresztą trzeba właśnie wyraźnie powiedzieć, że Moskwa i potęga Moskwy kształtowała się w opozycji do Kijowa. I najpierw pojawiła się koncepcja Moskwy jako drugiego Kijowa, czyli właśnie tej stolicy państwa ruskiego. I Moskwa dążyła do zagarnięcia tradycji politycznych, ale także i duchowych.
My mówimy o XIV-XV wieku.
Dokładnie. Mówimy o XV wieku i właśnie wtedy pojawia się koncepcja, co ciekawe, nie najpierw Moskwy III Rzymu, bo właśnie najpierw pojawiła się koncepcja bodajże w 1453 roku Tweru jako właśnie drugiego Konstantynopola i trzeciego Rzymu. Dopiero mniej więcej w okolicach 1500 roku pojawiła się właśnie koncepcja Moskwy III Rzymu, czyli koncepcja, która miała uzasadnić imperialne pretensje Moskwy do podboju wszystkich ziem ruskich, w tym właśnie najpierw ziemi nowogrodzkiej, Tweru, Pskowu, a dopiero później Kijowa. A zatem właśnie proszę zwrócić uwagę, kiedy my mówimy o tym, że w kontekście tej tradycji relacji między Kościołem Wschodu a Zachodu, czy najpierw właśnie papież był tym pierwszym wśród równych, biskupem, patriarchą, później patriarcha Konstantynopola i pełni właśnie do dziś taką właśnie rolę pierwszego patriarchy, pierwszego wśród równych. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj Moskwa w tym kontekście także upadku Bizancjum próbuje przejąć całą spuściznę, tradycję w kontekście swojej polityki imperialnej. I dzisiaj patriarcha Cyryl kwestionuje prymat patriarchy Konstantynopola. I tutaj mówimy o tym, że wkracza geopolityka.
Ja pozwolę sobie zacytować patriarchę Cyryla, zdaje się od 2009 roku, piastującego swój urząd. Władimir Gundiajew, były urzędnik cerkwi Kościoła Prawosławnego, odpowiedzialny za stosunki zewnętrzne, próbował korygować Bartłomieja I, mówiąc o tym, że Tomos to polityczna awantura związana z legalizacją odszczepieńców. To jest bardzo mocny język, któremu oczywiście duża część prawosławnych różnych gałęzi się sprzeciwiała. Panie doktorze, doktor Michał Patryk Sadłowski, mówimy o tej strukturze przestrzennej, mówimy rozpoczynając od historii, od próby upolitycznienia religii, prawda? Wykorzystania religii jako paliwa budowania stref wpływów. I dzisiaj nie ulega wątpliwości, że przecież patriarchat moskiewski i całej Rusi lub Wszechrusi to jest rodzaj takiej naturalnej, miękkiej strefy wpływów. Natomiast mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Pan jest prawnikiem. Oczywiście nie do końca jest to prawo kanoniczne, natomiast chciałbym, byśmy przyjrzeli się kwestii związanej z autokefalią, bo tego nie spotykamy przecież w innych odnogach kościołów chrześcijańskich. Tego nie ma w protestantyzmie, tego nie ma w kościele katolickim. Na czym polega autokefalia?
W nauce, czy to w naukach historycznych, rozmaitych dyscyplinach poznawane są różne definicje tego terminu, natomiast no, takim można powiedzieć, w takim najprostszym rozumieniu można powiedzieć o pewnej niezależności, tak? Niezależności strukturalnej, instytucjonalnej, takiej można powiedzieć, o pewnej suwerenności wobec takiej innego podmiotu, który również ma status, można powiedzieć, równorzędny w sferze, tak, w sferze ideologii, właśnie w tej sferze religijno, instytucjonalnej. Tak bym to bardzo, bardzo może ogólnie zdefiniował. I to też ma, to oczywiście, to jest związane z tym, o czym mówił bardzo obrazowo, bardzo kompleksowo i bardzo przystępnie pan profesor, tak? Bo przede wszystkim te kościoły, można powiedzieć, wschodnie, tak? Czy można powiedzieć ten odłam chrześcijaństwa, jakim jest prawosławie. On też, jakby jego geneza polega na tym, że on kształtował się w różnych ośrodkach, w różnych potężnych ośrodkach, też oddalonych od siebie geograficznie i między tymi różnymi ośrodkami wynikały różne powiązania, stosunki, relacje, ale żaden z nich nie chciał być też na pewien sposób podporządkowany, tak? Jeden nie chciał być podporządkowany drugiemu, no i przede wszystkim też dochodziło oczywiście ten konflikt z Rzymem i tym ośrodkiem zachodnim. I tu gdzieś mamy wykształcenie tej instytucji, która oczywiście nabrała znaczenia w ostatnich latach, a nawet w ostatnim czasie, kiedy ukraińska cerkiew prawosławna, ona próbuje oddzielić się przede wszystkim instytucjonalnie, formalnie, ideologicznie, na pewien sposób dogmatycznie od tego patriarchatu moskiewskiego, tak? I przede wszystkim od tego wpływu geopolitycznego, który patriarchat moskiewski realizował w stosunku do Ukrainy i ludności i również w stosunku do polityków.
Mhm. Mam wrażenie, że to, o czym mówi pan doktor, to jest w zasadzie pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że fikcja prawna, ale autokefalia, biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne. Oczywiście mamy dzisiaj 15 autokefalii, plus 3 statusy autonomiczne, troszeczkę rozwodnionej autokefalii, jeśli dobrze pamiętam. Jedną z autokefalii jest właśnie ta ukraińska autokefalia Kościoła Autokefalicznego Patriarchatu Ukraińskiego, tak? Cerkiew Ukraińska Prawosławna. I to jest stosunkowo świeże, to jest duże wydarzenie, o którym już wcześniej mówiłem, wprowadzając państwa do tematu, rok 2019. I to jest wydarzenie z pewnością wykraczające poza świat i domenę religijną. Dużo bardziej kompleksowo należy na to patrzeć. A zatem mamy autokefaliczne kościoły, które mają swoje, no właśnie, czy one mają swoje terytoria kanoniczne, bo jeśli patrzymy chociażby dzisiaj na Ukrainę, no to widzimy tutaj na Ukrainie wpływy kościoła. Będę na potrzeby tego programu używał zamiennie słów cerkiew, kościół, patriarchatu moskiewskiego, no i właśnie, i dopowiadamy całej Rusi, bądź Wszechrusi. O co tutaj chodzi, panie profesorze? Bo ma pan znakomity wgląd w kwestie związane chociażby z tym fragmentem Ukrainy. Bo mam pewne wątpliwości. Czy to zostało dodane jakiś czas temu? Czy to jest tradycyjny tytuł, tytułomania biskupów, metropolitów Moskwy, związana z tym, że no dobra, macie tą autokefalię, no ale nie, no ale ja mam ten tytuł i nie chodzi tylko o symbol, chodzi o coś więcej. O co tutaj chodzi?
Oczywiście, panie redaktorze, pana pytania jak zawsze są wielowątkowe. A zatem odpowiadając na to pytanie, postaram się właśnie obrazowo odpowiedzieć, przedstawić kilka wątków związanych właśnie z uzyskaniem statusu kościoła autokefalicznego przez właśnie cerkiew prawosławną w Ukrainie. Otóż tak jak powiedział pan doktor, że właśnie w kościele prawosławnym, to jest niezwykle ważne, nie ma, i tutaj właśnie ukraińska prawosławna cerkiew moskiewskiego patriarchatu po inwazji Rosji na Ukrainę, żeby się odciąć przynajmniej w tej warstwie narracyjnej od Rosji, używa sformułowanie, że jest kościołem niezależnym, suwerennym. Ale w prawie kanonicznym nie ma pojęcia kościołu niezależnego, tylko jest kościół albo samorządny, albo autonomiczny w ramach innego kościoła prawosławnego. Tak. I wtedy się określa status tej poziomu tego samorządu i właśnie autonomii, albo kościół autokefaliczny, czyli niezależny, równy w odniesieniu do innych kościołów. Stąd właśnie mówimy o dyptychu, czyli liście kościołów prawosławnych, tych niezależnych. I to jest niezwykle ważne, ponieważ proszę zwrócić uwagę, kiedy Moskwa dąży właśnie do tworzenia, czy tworzy, dąży do powstania państwa imperium, w pierwszej kolejności stara się przejąć spuściznę po metropolii kijowskiej. Po pierwsze, przejmuje tę spuściznę, po drugie, podejmuje kolejny krok uniezależnienia się od Konstantynopola i w 1448 roku zrywa więzi kanoniczne. Przez niemalże 140 lat Moskwa, metropolia moskiewska, była właśnie niekanoniczna, czyli właśnie nie miała związków kanonicznych z kościołem macierzystym, z patriarchą Konstantynopola. Dopiero w 1589 roku zalegalizowano ten status patriarchatu moskiewskiego jako kościoła, czyli autokefalicznego. A zatem przez te 140 lat patriarchat moskiewski funkcjonował poza, można to tak ująć, poza prawem kanonicznym.
Poza literą prawa.
Dokładnie. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że wówczas, kiedy powstawał patriarchat moskiewski, znaczna część ziem ruskich nie była pod władaniem państwa moskiewskiego. A zatem wtedy powstała inna metropolia kijowska, która zachowała swoje związki podporządkowania z patriarchatem Konstantynopola.
To bardzo skomplikowana mapa. Mam wrażenie, że ten przymiotnik całej Rusi to wciąż jest przymiotnik, który pokazuje jednak podporządkowanie Kijowa, a to się zmienia na naszych oczach, biorąc pod uwagę Tomos. Więc tak naprawdę ten przymiotnik całej Rusi, Wszechrusi jest troszeczkę nie na temat i powinien zostać w jakiś sposób zmodyfikowany. Czy zostanie? Mam wątpliwości, ale o tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi już w nieco bardziej współczesnej perspektywie po krótkiej przerwie.